Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka i lekarz-obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych. Witam panią doktor w studiu. Proszę się do mikrofonu. O, właśnie, właśnie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od jakiegoś czasu rozmawiamy o chorobie otyłościowej, o odchudzaniu, o leczeniu otyłości, można powiedzieć. Chciałam tak na początek wrócić do tego clue. Co ma zrobić osoba otyła, bo nie mówimy tu o osobach z taką lekką nadwagą, z lekkim problemem, ale osoba otyła, która rzeczywiście już tych kilogramów nadmiernych ma więcej, jeśli chce skutecznie schudnąć, bo dotychczasowe działania, te, które podejmowała, wizyta u dietetyka, na przykład jakaś dieta, jakiś sport, no nic nie pomogło i nadal ta otyłość jest. Co można zrobić, żeby jakiś rezultat był? Korzystać z porady lekarza w tym momencie, czy coś innego jeszcze może?
Przede wszystkim myślę, że warto zdiagnozować przyczyny i problemy związane w ogóle ogólnie z chorobą otyłościową. Takim przewodnikiem po tym leczeniu no powinien być lekarz. W tej chwili mamy różne akcje zakrojone, właśnie propacjenckie, które wspierają też lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, lekarzy diabetologów, endokrynologów i obezitologów w tym, żeby pomóc pacjentom zrozumieć tą chorobę. Dziwne jest to, że czasami nawet pacjenci, którzy chorują na chorobę otyłościową i w zasadzie sami nie postrzegają jako choroby. Widzą, że jest to problem może ich słabej woli, może jakichś zaniedbań z dzieciństwa, może pewnej genetyki. Oczywiście genetyka też ma tutaj pewien wpływ, choć nie aż tak duży, jak nam się wydaje. Bardziej bym powiedziała pewne sytuacje związane z epigenetyką, czyli takie środowiskowe sytuacje mogą mieć bardzo duży wpływ na powstawanie choroby otyłościowej, ale przede wszystkim trzeba się zdiagnozować i postawić rozpoznanie. I myślę, że tą osobą, która powinna to zrobić, to jest właśnie lekarz.
Lekarz stwierdzi, czy to jest choroba i czy trzeba leczyć, bo nie zawsze. Rzeczywiście czasami może to być takie trochę zaniedbanie, prawda? Jednak w większości przypadków to, że ktoś nadmiernie przybiera na wadze, no musi gdzieś mieć u podstaw jakiś problem w organizmie, prawda? Który trzeba znaleźć, zdefiniować, wiedzieć, co się dzieje i zacząć to po prostu leczyć. Tak? Tak to wygląda?
Ta choroba jest bardzo trudną i bardzo ciężką chorobą, ponieważ jest wieloprzyczynowa, a skutkuje tak zwaną wielochorobowością. Tych przyczyn otyłości jest tak wiele, że oczywiście nadużycie kaloryczne, czyli nadmiar kalorii spożywanych w stosunku do wydatku energetycznego, jeżeli jest nieprawidłowy, to zawsze ten naddatek adipocytów, komórek tłuszczowych da.
Ale to może być chwilowe. Potem możemy znowu zacząć intensywniej uprawiać sport, minie zima, tak jak teraz, prawda, i zaczynamy, no zrzucimy bez problemu te 2-3 kilogramy, które tam nam gdzieś w okresie jesienno-zimowym przybyły. Ale są osoby, które nie mogą zrzucić, tak?
Oczywiście, że tak.
I wtedy jest choroba, jeśli nie można zrzucić.
Jeżeli mimo naszych działań, podjętych prób, zastosowania dietoterapii, regularnych posiłków, zwiększenia ruchu i wydatku energetycznego, jeżeli mimo wszystko widzimy, że to jest bardzo trudne do tej redukcji masy ciała, to warto się zgłosić do lekarza, żeby zlecił podstawowe badania, takimi jak jest na przykład poziom cukru we krwi, hormony tarczycy, ale też cały profil taki związany z cholesterolem, morfologią, ponieważ różne rzeczy rzeczywiście mogą się przyczynić do wzrostu masy ciała u pacjenta.
Tutaj jeszcze wiele osób zmaga się z taką stygmatyzacją, prawda? Bo jeśli ktoś choruje na chorobę otyłościową, no to często jest postrzegany jako osoba właśnie, która no, zapuściła się, w cudzysłowie, że jako wynik niedbalstwa jej, czy objadania się, braku silnej woli, bo się objada, tak?
Tak, muszę przyznać, że mnie to szczególnie boli bardzo mocno, bo widzę przecież pacjentów od wielu, wielu lat, codziennie dużą pulę pacjentową i to są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują na to, żeby tą masę ciała swoją zredukować. To jest czasami bardzo krzywdzące dla tych osób, bo widzę te próby podejmowane, wręcz mogę powiedzieć, że część pacjentów przychodzi mimo, że z otyłością, to mimo wszystko niedożywione, bo spożywają za mało białka w ciągu dnia, za mało długo rozkładających się węglowodanów o niskich indeksach. jedzą mało, bo wiedzą, że muszą schudnąć, a mimo wszystko to nie ma efektu działania.
Czasami nawet takie osoby mówią, no ja tyję od powietrza, od wody właściwie, tak? Bo co bym nie zrobił, nie zrobiła, to nie ma żadnych efektów.
Trochę tak jest. Wiemy, że w jakimś momencie, jeżeli ten nadmiar kalorii, nadmiar tkanki tłuszczowej jest już duży, w zasadzie bez wspomagania się odpowiednim leczeniem też farmakologicznym, w zasadzie nasze działania są bardzo ograniczone czasowo, bo rzeczywiście jakieś przeróżne mody, cud, diety na jakiś moment zadziałają, a potem nagle się okazuje, że ta masa ciała wzraca i to jeszcze ze zdwojoną siłą. W związku z tym, czy taką moją radą dla pacjentów, których no mamy bardzo dużo, bo pani redaktor, my mamy w tej chwili 18 milionów ludzi w Polsce borykających się z nadwagą i powikłaniami oraz otyłością. My musimy wszyscy jako społeczeństwo, media, lekarze właściwie grać w jednej drużynie i pomóc pacjentom, dlatego że żaden system zdrowia nie udźwignie ilości powikłań, które trzeba leczyć. Jest to po prostu niemożliwe. Otyłość wiąże się z ponad 200 różnymi chorobami. I pomijam oczywiście koszty leczenia, ale w ogóle no, jakość życia spada tego
też
pacjenta.
Trzeba chyba sobie właśnie w końcu uświadomić, że to ten nadmierna masa ciała to jest taki początek, który daje całą taką kulę śnieżną kolejnych chorób, które mogą się pojawić u takiej osoby.
Tak, musimy pamiętać tak, że jak gdyby komórki tłuszczowe są bardzo aktywne hormonalnie, endokrynologicznie. To jest ważny narząd endokrynny. Zresztą sama nazwa choroby E66 właściwie podkreśla, że jest to choroba e-endokrynologiczna. Są to zaburzenia hormonalne.
To jest choroba, nazwa w katalogu takich chorób,
tak? ICD, czyli w Międzynarodowym Katalogu Chorobowym, który już wiele, wiele lat rozpoznaje tą chorobę jako jednostkę oczywiście chorobową. Komórka tłuszczowa, czyli adipocyt, wydziela bardzo dużo różnych substancji. Uważa się, że około 200 substancji dziennie wydziela, między innymi substancje bardzo prozapalne, cytokiny, adiponektyny, cytokiny takie produkty jak interleukinę 6, 18, czynnik nowotworowy TNF-alfa. Wiele produktów, które będą też utrudniać chudnięcie, czyli z jednej strony łatwo jest przybrać na wadze, a z drugiej strony przez tą tkankę tłuszczową nie leczoną, jak gdyby też trudno jest zredukować tą masę ciała.
Czy leczenie w takim razie choroby, bo chciałabym teraz już w leczeniu porozmawiać, leczenie choroby otyłościowej powinno się jakoś tak indywidualnie dobierać? Czy są takie elementy wspólne dla wszystkich osób? No i czy jednak mówimy teraz bardzo często w medycynie o takim zindywidualizowanym podejściu do pacjenta, indywidualnym toku leczenia, czy w chorobie otyłościowej również.
Oczywiście, tak się dzieje. Mamy oczywiście wspólne mianowniki. Trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, że zgadzam się z osobami, które mówią, że trzeba się ruszać więcej. Tak, jednym z filarów leczenia choroby otyłościowej, jeżeli jest to możliwe, jest oczywiście adekwatne do stanu pacjenta, adekwatny wysiłek fizyczny, również dietoterapia, ale oczywiście indywidualna, bo adekwatna do choroby pacjenta, prawda? Czyli jeżeli pacjent ma adenę moczanową, to musi być dieta niskopurynowa. Jeżeli pacjent ma cukrzycę, powinna to być dieta z niskim indeksem glikemicznym. Jeżeli ma chorobę tarczycy, musi jeść odpowiednią ilość białka, więc o tyle ten indywidualizm jest. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że my nie jesteśmy już tacy bezradni. Mamy w tej chwili opublikowane we wrześniu zeszłego roku wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, opierające się zresztą na światowych wytycznych, gdzie mamy zarejestrowanych 6 leków do leczenia choroby otyłościowej w Polsce. Przy czym my chcemy też tych pacjentów dobrze fenotypować, czyli wrzucić do odpowiedniego, można powiedzieć, kosza pacjentów, których leczymy. Jedni mają zaburzenia bardziej emocjonalne związane z jedzeniem, drudzy mają jak gdyby taki mechanizm szybkiego jelita, jedzą, trawią i wszystko to szybko przechodzi. Można by było troszeczkę zwolnić to działanie. Czyli wiele różnych aspektów trzeba rozważyć, dobierając stosowną farmakoterapię.
Bo właśnie sobie tak myślę, że pewnie pani w swojej praktyce klinicznej, w praktyce lekarza zajmującego się leczeniem choroby otyłościowej, niejednokrotnie słyszała, no to ja biorę te leki, co pani mi przepisała, ale one na mnie nie działają, na przykład, bo ja dalej nie chudnę, a już minęły 2 tygodnie.
Trochę, tak, a już minęły 2 tygodnie. Tak, właśnie uśmiecham się co do tej czasowości, jak gdyby, tego leczenia, prawda? Ponieważ ja wiem bardzo dobrze, że to jest choroba, którą będziemy leczyli do końca życia. Niektórych moich pacjentów widzę już 20 lat, widzę też dzieci moich pacjentów, często rodziców, całe rodziny, bo jest to choroba, która często rodzinnie występuje. I tak się uśmiecham, na te 2 tygodnie przyjmuję leki, to nie działa. No oczywiście, że my mamy pewne, jak gdyby, taką charakterystykę, którą chcielibyśmy wyciągnąć tego chudnięcia. No jednak bardzo dobrze by było, żeby pacjent jednak nie chudł szybciej niż 0,5 kg na tydzień. To nam daje 2 kg na miesiąc. I bardzo często słyszę, oj, pani doktor, tym razem pani będzie na mnie zła, pani będzie krzyczeć, jakbym kiedykolwiek, zresztą nie krzyczymy na pacjentów, ale to pani będzie niezadowolona, bo ja nic nie schudłem. Się okazuje na wadze, na aparacie antropometrycznym, że masa ciała zredukowała się o 2 kg i to jeszcze w dodatku tkanki tłuszczowej. To mi jest super, ja jestem szczęśliwa, ale pacjent często tak ze smutkiem, ale to tylko 2 kg, to jest dużo.
Mówiła pani, że to są, jest 6 leków zarejestrowanych do leczenia choroby otyłościowej. I rozumiem, że te leki właśnie dobiera się indywidualnie do potrzeb jakby pacjenta, uwzględniając te wszystkie właśnie czynniki, które powodują, że on tyje, czyli emocjonalne, tak, czy właśnie jakieś metaboliczne sprawy, czy jakieś choroby przewlekłe. Ale co my wiemy o tych lekach? One wszystkie działają podobnie, coś blokują albo coś, czegoś dodają pacjentowi. Tak jak bierzemy leki, no to zwykle sobie jakąś substancję dodajemy, tak, której nam brakuje, albo która ma coś hamować, tłumić. Jak tutaj w tym przypadku jest?
Oczywiście leki, te wszystkie leki działają bardzo w różnych mechanizmach i zdecydowanie zabraknie nam audycji całej, a nawet kilku następnych, żeby wszystkie omówić. Natomiast może powiem o takich ciekawych, tych, które są bardzo ważne dla pacjentów najbardziej obciążonych. Czyli pacjenci, którzy są obciążeni chorobą sercowo-naczyniową, mają duże ryzyko rodzinne choroby sercowo-naczyniowej, już mają parametry i powikłania swojej choroby otyłościowej, czyli na przykład mają wysoki poziom cukru, wysoki poziom hemoglobiny glikozylowanej, mają parametry cholesterolu nieprawidłowe, szczególnie ten niebezpieczny, nie HDL wysoki, który badamy w badaniach SCORE2 na przykład, jesteśmy w stanie ocenić ryzyko pacjenta, to ci pacjenci wymagają intensywnego leczenia. No mamy w tej chwili rzeczywiście bardzo dobre leki, w tym leki, które zawierają podwójne działanie mają, czyli jak gdyby aktywizują takie naturalnie występujące receptory hormonalne, takie jak GIP i GLP-1. To są w ogóle hormony wydzielane przez jelito, przez komórki K i przez komórki L w naszym jelicie. My tylko dodajemy jak gdyby troszeczkę więcej tego hormonu po to, żeby zmniejszyć spożycie pokarmu, ale też zwiększyć tempo metabolizmu.
Te hormony, które są dodawane, one wspomagają proces odchudzania, ale są ludzie, którzy na przykład mają niedobory tego tych hormonów, o których pani, jelitowych, o których pani wspomniała?
Na pewno tak jest. My niestety nie mamy możliwości w tej chwili, tylko w badaniach klinicznych to robimy, badania stężenia hormonów w laboratorium.
Czyli nie można tego sprawdzić sobie tak?
Bardzo trudno jest sprawdzić, ale my to widzimy trochę pośrednio, tak? Czyli widzimy na przykład, że pacjenci, którzy mają trochę wyższy poziom glukozy, już nieprawidłowy, jakiś stan przedcukrzycowy, na przykład mają większą senność, mają nieprawidłową glikemię naczczą, mają nieprawidłowe wydzielanie insuliny, jednocześnie te parametry inne cholesterolowe są złe, to my wiemy, że są takie leki. Na przykład takim ciekawym preparatem jest nowy preparat, który powiedzmy ponad roku używamy u pacjentów, to jest tirzepatyd, bo znamy różne, prawda, preparaty z tej grupy, ale mamy właśnie tego podwójnego agonistę i to jest bardzo silny preparat. On daje nam mniej więcej 21% redukcji masy ciała w ciągu roku versus placebo 5%, pacjenci, którzy starają się bez leku, czyli widać ewidentnie, że to działanie jest bardzo silne.
Czyli te leki będą działać na każdego? można powiedzieć, że brałem nie działało?
Czy... Można tak powiedzieć, że brałem nie działało. Na pewno tak jest. Jeżeli my źle dopasujemy pacjenta do jego leczenia, to tak może być. Na pewno są tacy pacjenci, którzy są responderami tak zwanymi i tacy, którzy nie reagują. Czyli jeżeli problemem było kompulsywne jedzenie, emocjonalne jedzenie, pewnie ten lek też na niego podziała, dlatego że to jest lek, który działa również na receptory, które się znajdują w mózgu. Działają na jądro boczne podwzgórza, ponieważ właśnie tam te receptory GLP-1 też są. Ale ponieważ mamy glukozo-insulinotropowy peptyd, taka trudna nazwa, w skrócie GIP, on też działa na samą komórkę tłuszczową i właśnie zwiększa insulinowrażliwość tej komórki.
Czyli co, tak jakbyśmy mieli powiedzieć, jak to działa na człowieka bezpośrednio, to co, nie chce mu się jeść po prostu, czy
będzie kilka mechanizmów. Będzie kilka mechanizmów. Jednym z tych mechanizmów będzie mniejsze spożycie pokarmu. To nie jest tak, że całkowicie, absolutnie i nawet do tego, brońcie Panie Boże, nie dążymy, żeby całkowicie zahamować apetyt. Wręcz czasem mam ogromny problem z pacjentami, którzy oczywiście przez lata byli głodni, jedli, a teraz fajnie już jest, nie chce mi się jeść i my widzimy, że jest wtedy bardzo duży problem z tym, że nie dojadają w ciągu dnia, jedzą za mało białka i będą się efekty uboczne z tego powodu też pojawiać, czyli przede wszystkim to, co nas martwi mocno, czyli sarkopenia, spadek masy mięśniowej, ale też wypadanie włosów i inne niedoborowe problemy trzeba uczulić.
Czyli trzeba.
Tak, trzeba jeść bardzo regularnie, co 3,5 godziny, 4 godziny, no minimum te 3 posiłki duże i 2 przegryzki. Oczywiście, że to nie do końca chce się jeść, ale z rozsądku trzeba.
W jakim w takim razie tempie powinno się chudnąć, żeby to było zdrowo?
Wydaje nam się, że najlepiej byłoby pacjenta poinformować, żeby to było no nie więcej niż 0,5 kg na tydzień, czyli 2 kg na miesiąc. Ja często powtarzam, że te 2 kg wydają się niedużo, ale jeżeli my przed sobą mamy 12 wizyt w ciągu roku, czyli wizytę raz na miesiąc, razy 2 kg, to już jest 24 kg. To już jest perspektywa.
To już pewnie każdy by chciał tyle zrzucić.
Chociaż ja wiem, oczywiście, że się dzieją różne rzeczy, prawda? Że są góry, doliny, są wyjazdy, śluby, jakieś imprezy i szacujemy, że ta masa ciała powinna spaść, ale akurat w tym miesiącu nie spadnie. No to nic, bo my działamy trochę beyond spadek masy ciała i chciałabym podkreślić, że dla nas lekarzy ważny jest nie ten wagocentryzm, że ile kilogramów spadło, tylko wszystkie małe punkty końcowe, że jest lepszy cholesterol, że jest lepszy poziom cukru, że działamy tak jak przy tirzepatydzie, szczególnie na wątrobę, gdzie udowodniono, że następuje 40% odtłuszczenie wątroby na przykład przy tym leku i wiemy, że wątroba będzie lepiej działać. To są nasze punkty końcowe.
Będziemy sobie jeszcze o tym rozmawiać w drugiej części naszej audycji, a powiemy tam także, czym ten nowy lek, który jest teraz dostępny dla pacjentów z chorobą otyłościową, zarejestrowany w Polsce, który może być stosowany, różni się od tych, które było dotąd dostępnych, bo przecież Państwo mieliście leki wcześniej również, inne, nie takie może nowoczesne, ale zawsze pacjentom coś tam można było proponować, prawda?
Tak jest, mamy cały czas używamy jak najbardziej wszystkich leków, czyli odpowiednio dopasowanych do pacjenta, no szczególnie badania takie jak badanie SELECT czy badanie FLOW pokazują tą ogromną rolę semaglutydu u pacjentów kardiologicznych, u pacjentów bardzo obciążonych. My wiemy już w klasyfikacji kardiologicznej są oficjalne zalecenia wysokiej klasy, żeby ten lek u pacjentów obciążonych używać.
To mówimy o tym leku, którego nie ma w aptekach.
Już jest. Już jest. Już się poprawiła dostępność szczęśliwie. Także mamy czym leczyć pacjentów. Naprawdę mamy czym leczyć, więc zachęcamy do tego, żeby się do tego lekarza zgłosić.
Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a moim gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka i lekarz-obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych. Rozmawiamy o leczeniu choroby otyłościowej. Pani doktor w poprzedniej części powiedziała trochę na temat takiego nowego leku dostępnego dla polskich pacjentów, który został zarejestrowany w leczeniu choroby otyłościowej, który jest lekiem dualnym, to znaczy zawiera dwie substancje, a jego nazwa handlowa jest, nie możemy niestety ze względów formalnych powiedzieć, natomiast ta nazwa medyczna substancji jest trochę taka karkołomna. Pani doktor, jak, o jakiej nazwie mówimy? Bo ja się nie ośmielam wypowiedzieć tego, żebym się nie pomyliła.
Ja również nie ośmielam się.
Tirzepatyt.
Tak? Tak, to rzeczywiście jest bardzo dobry lek w tej chwili. No myślę, że jeszcze przed nami w ogóle bardzo ciekawe badania, które prawdopodobnie w przyszłym roku się będą kończyły, dotyczące wpływu na pacjentów, na jak gdyby pomoc w leczeniu choroby jeńcowej u pacjentów, ale też muszę powiedzieć, że bardzo duże i ciekawe badania, fascynujące, jeżeli chodzi o neurologię, bo to jest lek, który wydaje się, że może mieć wpływ na insulinowrażliwość neuronów, bo ten lek zwiększa transport jak gdyby glukozy do neuronów i poprawia tą insulinowrażliwość.
A co to znaczy tak praktycznie, jak to się może przełożyć na człowieka?
Mam nadzieję, że będzie jednak nam łatwiej pamiętać, że
czyli
jednak
działa
ta
na
kognitywność,
tak,
że będzie tutaj zdecydowanie lepsza.
Oprócz odchudzania, krótko mówiąc, leczenia choroby otyłościowej, również można zabezpieczyć się trochę, jeśli chodzi o demencję, rozumiem, tak?
Mamy nadzieję, że takie badania się pokażą. Już w tej chwili wiemy, że toczą się badania w kierunku choroby Parkinsona i wpływu właśnie takiego leczenia na pacjentów, którzy długofalowo się leczą właśnie na chorobę Parkinsona. Mamy nadzieję właśnie, że pokażą się bardzo dobre, nowe badania w tym temacie. Muszę przyznać, że to jest też temat zainteresowania teraz szerokiego neurologów, także bardzo się cieszę, że choroba otyłościowa nie jest widziana tylko poprzez pryzmat ilości kilogramów.
Jak to się dzieje, że ten lek, tirzepatyt, wpływa na uczucie sytości? Co takiego się dzieje w organizmie, że on tak na niego działa?
To jest, z tą sytością to jest tak, że rzeczywiście on trochę wpływa. Są oczywiście leki, które są takie typowo mocniej działające na sytość, ale ten w różnych mechanizmach też tak działa. Bezpośrednio aktywizując te receptory, które w mózgu tam niewątpliwie są. Ale druga rzecz, że jednak człowiek podczas takiego leczenia ma troszeczkę ułatwioną sytuację, bo odczuwa niechęć do jedzenia produktów wysoko przetworzonych, fast foodów, produktów ciężkich, smażonych, bogato cukrowych. Automatycznie jest mniejsza chęć spożywania takich produktów.
To może być oczywiście korzystne, ale chyba spada też zainteresowanie takimi taką żywnością, którą powinniśmy spożywać. Białko na przykład chyba.
Dokładnie tak. Właśnie ten kij ma dwa końce. Oczywiście z jednej strony dobrze, że nie chce się pacjentom...
Frytek.
Tak, ale niestety bywa tak, że gdzieś się troszeczkę zapominamy w tym ciągu biegu dnia, że jednak musimy budować nasze ciało, prawda? Że jednak jeżeli my nie zjemy białka z zewnątrz, to niestety zjemy je z wewnątrz, czyli my taki autokanibalizm mięśniowy sobie zrobimy i zjemy swoje własne mięśnie i białko.
To w ogóle chyba przy stosowaniu leków wszelkich i w ogóle leczeniu choroby otyłościowej jest jedna z najważniejszych zasad, żeby białko było jednak w diecie.
Tak, musimy też podnieść...
Mówmy konkretnie, o czym mówimy, na przykład o zdrowym, białym na przykład mięsie, tak?
Mówimy o raczej białym mięsie. Czerwone mięso ograniczamy do spożycia dwa razy w tygodniu. Natomiast rzeczywiście białe mięso, mięso z indyka, kurczaka, ewentualnie cielęcina, jagnięcina.
Ryby też?
Tak, gotowana wołowina to świetnie. No bezwzględnie ryby. No my tu nad morzem to powinniśmy piersi te ryby jeść. I muszę powiedzieć, że to jest trudny kawałek chleba, ta ryba, ponieważ ona, no trzeba ją szybko przetworzyć, prawda? Trzeba ją kupić, szybko przetworzyć i to
też
jest trochę problem.
Też niejednokrotnie jest droższa niż te białe mięso.
Tak.
Właśnie,
chociaż zauważam, że na przykład jesiodr, który jest wyśmienitą rybą, jest w tej chwili dwa razy tańszy niż łosoś hodowlany. Więc może trzeba troszeczkę wrócić do takich ryb, no zresztą z królewskich stołów i to są też świetne ryby. Zresztą właśnie jesiodr jest taką rybą bardzo ciekawą, bo ona nie ma ości, prawda? Ona ma kręgosłup, taki układ chrzęstno-szkieletowy, taki stary dinozaur i też dzieci z chęcią zjedzą, jeżeli my im damy właśnie taką rybę bez ości. Musimy powiedzieć niestety, że Polska w tej chwili przoduje, jeżeli chodzi o otyłość u chłopców. To jest rzecz, nad którą się też chcemy skupić. Pediatrzy o tym mówią coraz częściej. No i bardzo chcielibyśmy tutaj rodziców wspierać w takim prawidłowym prowadzeniu tego żywienia dzieci.
Pani doktor, zostańmy jeszcze chwilę przy tym, co powinno się jeść, stosując u pacjenta leczenie tirzepatydem, bo powiedzmy o białku, a potrawy tłuste mają wpływ? Można jeść tłusto, czy raczej się powinno nie jeść tłusto? Pytam oczywiście o takie umiarkowane tłuste jedzenie, bo często osoby będące na diecie bardzo restrykcyjnie przestrzegają, jak mleko jakieś to 0%, a odtłuszczone jogurty i różne inne produkty, sery, nie wiem, czy one akurat są wskazane, ale no wszystko odtłuszczone, to jest dobra droga? Czy niekoniecznie?
Ja chciałabym,
żeby nie wymaga akurat takiej restrykcji.
Myślę, że tak. Chciałabym, żeby może wybrzmiało, że tłuszcz nie jest naszym wrogiem, tylko ilość jego powinna być odpowiednia. Tłuszcz daje nam też uczucie sytości, to jest bardzo ważne, a poza tym bez tłuszczu trudno by było rzeczywiście temu naszemu ośrodkowemu układowi nerwowemu pracować. My ten tłuszcz potrzebujemy, a 10% z nienasyconych kwasów tłuszczowych to w ogóle podstawa, powinniśmy tego bardzo pilnować, więc tłuszcze roślinne, oleje, oliwy, oleje z orzechów, tłuste ryby, tran, to są rzeczy podstawowe w naszej diecie. One mają również działanie przeciwzapalne, szczególnie kwasy omega-3, nie dość, że przeciwzapalne, to działanie przeciwkrzepliwe. Również kwasy omega-3 obniżają poziom trójglicerydów, co też jest bardzo ważne, także jak najbardziej tego tłuszczu potrzebujemy. Poza tym, pani redaktor, to jest tak, mamy trzy makroskładniki, mamy białko, tłuszcz i węglowodany. Jeżeli zredukujemy trochę węglowodany, no bo chciałybyśmy, żeby tego może chleba było troszkę mniej, a nie do każdego posiłku, żeby jednak uważać na makarony i pizzę. Białko możemy zjeść w zasadzie w okolicach 1 grama białka na kilogram masy ciała, no to coś musimy podnieść, no to musimy troszeczkę ten tłuszcz rzeczywiście podnieść, jeżeli zabieramy z tego równania jeden ze składników.
Czyli nie będzie jakiegoś wielkiego fopa, jeśli na przykład coś zjemy smażonego, a nie na parze.
Wolałabym raczej tego smażonego nie podawać pacjentom za bardzo, bo będą się źle czuć. Czyli po takich lekach właśnie jak leki inkretynowe, no widzimy, że to uczucie pełności jest bardzo szybko i pacjent sam unika takich produktów ciężkich, właśnie smażonych, bo jest mu po prostu niedobrze po tym. Ma nudności, uczucie pełności, czasami bóle brzucha, a czasami, bo tu nie ma cudownych jak gdyby leków, no czasami się zdarzają i biegunki, i wymioty, czasami zaparcia, więc żeby uniknąć tych powikłań, to rzeczywiście nawet jeżeli obsmażymy, to potem dobrze jest to jednak poddusić troszeczkę, żeby
czyli
jednak
organizm
nie było...
sam się będzie domagał jakiegoś tam traktowania.
Ja to tak obserwuję, że takie leki jak semaglutyd, liraglutyd, tirzepatyd, czyli te leki hormonalne, jelitowe, one uczą pacjenta lepszego, prawidłowego jedzenia. Te rzeczy są lżejsze. Jeżeli pacjent dopyta się dietetyka, który go prowadzi, czy lekarza, jakie rzeczy spożywać, to jakie produkty spożywać, to rzeczywiście czuje się lepiej i ta wartość edukacyjna spożywcza jest tu bardzo duża.
Te leki zmieniają też tempo, albo mogą zmieniać tempo przemiany materii?
Wpływając głównie na właśnie insulinowrażliwość samego adipocyta, czyli tej komórki tłuszczowej, rzeczywiście może wpłynąć na zwiększenie metabolizmu tkanki tłuszczowej.
Czyli przyspieszy ten metabolizm, czy
przyspieszy ten metabolizm.
Tak? A jakich można się spodziewać spadków masy ciała, stosując leczenie choroby otyłościowej właśnie wspomagane tymi nowoczesnymi preparatami opartymi o hormony jelitowe.
Badań mamy już bardzo dużo w tym kierunku, badań klinicznych, no bo jednak musimy się oprzeć oczywiście na medycynie opartej o faktach i o badania kliniczne, prawda? I ta wyższość leków nad jakimiś nieokreślonymi suplementami diety jest zawsze taka, że te leki są naprawdę dobrze przebadane, chociaż nie pozbawione działań niepożądanych, o czym pamiętać trzeba. Ale wiemy, że między 9% a 20%, 21% jesteśmy w stanie zredukować masę ciała w ciągu roku.
Pani doktor, a to każdy zredukuje tak samo? Niekoniecznie właśnie, prawda? Bo to jest tylko badanie.
Tak, zależnie od tego...
Od wielu czynników pewnie.
Tak, też musimy pamiętać, że pacjenci się zgłaszają z różną masą ciała, prawda? Że są pacjenci, którzy już widzą tą potrzebę i są szybko dojrzali, że muszą leczyć już przy nadwadze z jakimiś powikłaniami swoimi cukrowymi, z bezdechem sennym, prawda? Czy z nadciśnieniem, jedzą szybko. W związku z tym u nich ten spadek masy ciała będzie zupełnie inny niż u pacjentki. Na przykład trafiła mi się w zeszłym tygodniu pacjentka z masą ciała 35 lat, pierwotnie 178 kg, choć namawiałam ją na to, żebyśmy rozważyły chirurgię bariatryczną, bo to jest element również leczenia. No, z różnych powodów wolała się jeszcze na to nie decydować, więc włączyłyśmy farmakoterapię i oczywiście tutaj ten spadek masy ciała jest dużo szybszy.
Czego może jeszcze oprócz tego, że spadek masy ciała wystąpi, spodziewać się taki pacjent, który podejmuje się tego rodzaju leczenia? Może na przykład spodziewać się też jakichś zmian, oczywiście pozytywnych, mam nadzieję, a może negatywnych, nie wiem, może pani doktor nam wyjaśni, na przykład na poziomie właśnie cholesterolu, trójglicerydów, czyli osoba, która musiała brać tabletki na nadciśnienie, na cholesterol na przykład, tak mówiąc już kolokwialnie, może spodziewać się, że to leczenie spowoduje, że przestanie to być konieczne.
Powiem tak, jeżeli chodzi o leki nadciśnieniowe, to czasami rzeczywiście przy bardzo dużej redukcji masy ciała możemy czasowo lub w ogóle, mając dobre bardzo ciśnienia, rozważyć odstawienie leków u pacjenta, chociaż muszę podkreślić, że jednak często leczenie nadciśnienia tętniczego jest leczeniem do końca życia. Również jeżeli pacjent ma wysokie poziomy cholesterolu i jeszcze taką mieszaną hipercholesterolemię albo rodzinną hipercholesterolemię, to owszem, możemy dawki zmniejszać, ale też trzeba powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało, że to jednak może być leczeniem do końca życia, że to nie jest nagle schudne tam 15 kilo i wszystko odstawiam. Brońcie Panie Boże, to trzeba być pod kontrolą lekarza i z nim ustalić te rzeczy, żeby sobie też nie zrobić kłopotów za jakiś czas, bo pamiętajmy, że leczenie choroby otyłościowej jest leczeniem do końca życia, że będą jeszcze góry i doliny, że z różnych powodów ta masa ciała będzie wzrastać.
Czyli co, leki do końca życia trzeba brać?
Powiem, że część pacjentów będzie mogła prawdopodobnie krótkoczasowo przyjmować leki, część pacjentów będzie co jakiś czas do nich wracać, a część pacjentów będzie musiało to leczenie utrzymać do końca swojego życia.
I też takie pytanie od słuchaczy, czy można się na te leki uodpornić, że po prostu w pewnym momencie one przestają działać.
Super pytanie
człowieka.
I gratuluję tego pytania. Powiem dlaczego, bo chciałabym się też powiedzieć trochę o tym. Uodpornić może nie do końca, natomiast co często widzę u siebie w gabinecie, właśnie taka tendencja do tego, że ponieważ apetyt jest mniejszy, to pacjent w zasadzie przestaje jeść tak, jak powinien. Czyli jest za mało białka na śniadanie, drugie śniadanie w ogóle ominie, w lunchu to tam w zasadzie dwa gryzy wezmie i dopiero wieczorem zje swój prawidłowy posiłek. No to w tym momencie oczywiście spowalnia termogenezę, chociażby związaną z termogenezą białkową. Czyli to nie jest to, że lek nie działa, tylko pacjent przestał prawidłowo spożywać posiłki. I wtedy rzeczywiście może zauważyć, że zamiast chudnąć, niby nie je dużo, to wcale nie chudnie. Żeby chudnąć, trzeba jeść.
Pojawiały się też takie pytania dotyczące zmiany tego stylu życia. Pod wpływem właśnie nowych leków można przejść taki, organizm może, nie wiem, zszokować się, że nagle chciało, lubiliśmy to, jedzenie było naszą przyjemnością, prawda? Celebrowaliśmy je i nagle nam się nie chce i tracimy też taki ogień, że tak powiem. Tutaj słuchacze pytają, czy możliwe są takie jakieś, nie wiem, stany depresyjne związane z odchudzaniem?
Myślę, że tak i ja to też obserwuję. Jeżeli to są pacjenci, którzy spożywali i też mechanizm ich przybierania na wadze wynikał z pewnego hedonizmu, z pewnej radości życia, biesiadowania, no i nagle w zasadzie pozbawiamy ich tej ilości jedzenia albo biesiadowanie nagle staje się no, mniej
zakazane,
fajne. Nie jemy,
nie
pijemy. Mm-hmm. No to w zasadzie no, taki gdzieś wewnętrzny smutek i utrata czegoś jest. Ale trzeba wtedy, dobry prowadzący będzie potrafił pokazywać, jakie są te plusy, prawda, które wynikają z redukcji masy ciała. Czyli to, że my mamy pełniejszy oddech, że łatwiej nam chudnąć. Otyłość wiąże się też z niewydolnością serca. Serce zresztą w otyłości prawie 20% potrafi przerosnąć, tak jak inne narządy, jak nerki. Więc w momencie, kiedy będzie odciążone, to ten oddech, ta nasza radość życia, lekkość powinna skompensować troszeczkę właśnie niedogodności związane z radością jedzenia.
Czy te leki można przedawkować? Jakie to może mieć skutki? Bo pewnie każde leki można przedawkować, stosując zbyt wysokie dawki. Jak tutaj jest to, jak można, dzięki jakim działaniom można uniknąć takiego przedawkowania? Nie wiem, pacjent powinien się kontrolować, wyniki krwi przygotowywać, jakieś USG, co się powinno dziać?
Przede wszystkim pacjent jednak powinien współpracować z lekarzem. Nie chcę powiedzieć słuchać, i to z premedytacją, ja chcę powiedzieć współpracować z lekarzem, czyli w założeniu, że jeżeli lekarz da odpowiednią dawkę, proszę samemu jej jednak nie zwiększać, bo można za to wysoką cenę rzeczywiście zapłacić, czyli mogą być bóle brzucha, wymioty, nudności, mogą być biegunki, ale też może dojść do takich powikłań, jak na przykład pojawienie się kamicy w drogach żółciowych, i to są rzeczywiście już strany ostre, dlatego to jest poważne leczenie i wymaga prowadzenia długofalowego przez kompetentnego lekarza, który do tego jest przygotowany.
W związku z tym chcę pani powiedzieć, że na przykład pacjent, który chudnie, tak jak tu podawała pani przykłady pacjentów mających powyżej 100 kg masy ciała, i on, te osoby chudną, to ta dawka powinna być zmniejszana, kontrolowana, rozumiem, przez lekarza, tak? Bo nie to, co jest wyjściowe do tego końca życia, niekoniecznie musi być w takiej dawce podawane.
Tak. My okresowo w ogóle oczywiście będziemy i odstawiali te leki, i będziemy weryfikowali, czy tej dawki nie można jako dawkę tylko podtrzymującą utrzymywać u pacjentów, więc taka nadzieja jest. Ja takich pacjentów mam, którym leki już poodstawiałam, i oczywiście dalej obserwujemy, co się będzie działo, prawda? Więc cały czas ta kontrola pacjenta jest, ale dalej jeszcze tylko raz przypomnę, że tymi innymi ważnymi rzeczami, które tutaj chcemy osiągnąć u pacjenta, to nie tylko spadek kilogramów. Jest obniżenie CRP, ponieważ leki inkretynowe w badaniach pokazują, że rzeczywiście jest mniejszy stan zapalny w organizmie. Obiektywnie spada poziom CRP, czyli białka ostrej fazy. Wiemy również, że możemy prawie całkowicie zlikwidować nadmiar cukru, a nawet uzyskać remisję cukrzycy. Dotąd takich leków właściwie nie było.
12 kwietnia, czyli tutaj już za parę dni, za dwa dni, organizuje pani w swojej przychodni na Gdańskiej Matarni. To jest przychodnia...
Przychodnia Matarnia, Złota Karczma 25.
Przy rondzie tam.
Tak, przy rondzie.
Spotkanie takie bezpłatne dla pacjentów albo osób zainteresowanych leczeniem choroby otyłościowej, które chcą się wyedukować, dowiedzieć czegoś więcej. No właśnie, czego się będą mogli wszyscy chętni dowiedzieć, i jak się, że tak powiem, można zapisać, czy co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym spotkaniu.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za to zapowiedzenie. Rzeczywiście robimy konferencję, spotkanie bezpłatne dla pacjentów w sali konferencyjnej przychodni Matarnia. Chcemy wyjść do pacjenta z takimi wiedzą i wiadomościami sprawdzonymi, jeżeli chodzi o leczenie choroby otyłościowej, więc na pewno będziemy omawiali to, co jest tak bardzo fascynujące w tej chwili, czyli kwestie neurologii, insulinooporności, zaburzeń metabolicznych prowadzących też często u młodych ludzi do udaru, i będzie omawiał to pan profesor Grzegorz Kozera, który jest neurologiem, więc mamy tutaj jego bardzo ciekawy wykład do wysłuchania. Mamy również ciekawy rzeczy dotyczące stylu życia. Pani doktor Paulina Pepłowska, która jest zresztą specjalistą medycyny stylu życia i szefem sekcji w Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej właśnie z zakresu medycyny stylu życia, opowie, jakie 5 najczęstszych błędów się pojawiają właśnie w takim stylu życia, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć to ryzyko powstawania i powrotu choroby otyłościowej.
Pani będzie mówiła, bo widziałam program, między innymi o suplementach, prawda? W odchudzaniu.
Ja będę miała przyjemność omówienia, jak mikrobiom jelitowy wpływa na kwestie metaboliczne, czyli jak probiotyki, prebiotyki, postbiotyki działają. I oczywiście również powiem, omówię wszystkie leki, które mamy zarejestrowane do leczenia choroby otyłościowej. żeby pacjenci wiedzieli, z czym mogą się spotkać u lekarza, jakie pytania swojemu rodzinnemu lub prowadzącemu lekarzowi zadać. No i oczywiście pani doktor endokrynolog, pani doktor Magdalena Skwara będzie prowadzić krótki wykład na temat choroby Hashimoto i witaminy D, więc też myślę, że bardzo ciekawy temat.
Jak się można zapisać, w jaki sposób?
Myślę, że najprościej poprzez wydarzenie na Facebooku. Państwo znajdą informacje. Konferencja jest od godziny 9 do 12, ale należy się zapisać. Myślę, że nie zostało już bardzo dużo miejsc, bo z tego co rano widziałam już prawie komplet, ale myślę, że jeszcze na pewno te osoby, które
co
teraz zadzwonią...
Co trzeba wpisać? Jakie hasło? Jaki jest tytuł konferencji, żeby Państwo mogli z tym na tym...
Porozmawiajmy o otyłości. mimesis.com.pl.
Czyli to jeżeli możemy, porozmawiajmy o otyłości i to wydarzenie na Facebooku powinno nam się wyświetlić i tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje, w jaki sposób można się na nie zapisać. Bardzo dziękuję Pani doktor.
Serdecznie dziękuję.
Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi, otyłości oraz chorób z nimi związanych, była moim i Państwa gościem. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.